Witajcie moi drodzy słuchacze w kolejnym, jakże innym odcinku. Forma ta sama, a tematyka dotykająca kobiet dwudziestolecia międzywojennego. Z tym zagadnieniem nosiłam się od jakiegoś czasu. To właśnie historie tych niezwykłych kobiet były też inspiracją do powstania tego podcastu. Zanim zabiorę się za poruszanie danego zagadnienia, robię rozeznanie w temacie i czytam wiele publikacji, artykułów i książek. W tym konkretnym przypadku przewodnikami moimi byli Kamil Janicki, Sławomir Koper, Joanna Kuciel-Frydryszak oraz Alicja Urbaniak-Kopeć i Iwona Kienzler. To dzięki nim będziemy poruszać tematykę wolności i praw kobiet w II Rzeczpospolitej, kultury i sztuki, jaka kształtowała się przez niesamowite postacie kobiece tej epoki. Rozprawimy się też z mitem wspaniałych lat 20., którymi karmi nas telewizja oraz film. Poznamy lata 20. w Polsce, które znacznie różniły się od tych, jakie widzimy na srebrnym ekranie opowiedzianych historii z perspektywy Hollywood. Nazywam się Adrianna Adamska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Historii w roli głównej, opowiadający o kobietach początków XX wieku i ich walce o równe prawa.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Gdy mówimy o wyzwoleniu kobiet, pierwsze co nasuwa się na myśl to kobiety, które w Wielkiej Brytanii i Francji wyszły na ulice, aby walczyć o prawo do głosowania. Piękne panie ubrane w eleganckie kapelusze i z szarfami przewieszonymi przez ramię wydają się być niegroźne. Ot nawołują do tego, aby uznać je za równe mężczyznom. Mało kto pamięta, że walka ta była niezwykle brutalna i okrutna. Co ciekawe, nie tylko ze strony mężczyzn, ale samych kobiet. Początek tego ruchu sięga czasów w Francji okresu rewolucji, kiedy to Olympia de Gauche tworzy deklarację praw kobiety i obywatelki. Dzieło to nie spodobało się władzom rewolucji, przez co kobieta skończyła na gilotynie. Jak wielu innych wizjonerów i wolnomyślicieli tej epoki. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii powstaje obrona i dochodzenie praw mężczyzn, ale ten dokument przechodzi bez echa. Na szczęście jego autorka nie kończy jak jej francuska koleżanka. W Stanach kobiety również domagały się swoich praw, porównując swój status społeczny do pozycji niewolnika sprzed wojny secesyjnej. Co ciekawe, jeden z liderów z czarnej mniejszości, która uzyskała prawa wyborcze, oznajmił, że skoro oni czekali tyle lat, to kobiety mogą się wykazać większą cierpliwością. Zgadnijcie, jaka była reakcja kobiet. Dokładnie. Wściekłość i oburzenie spowodowało, że panie postanowiły w bardziej dosadny sposób upomnieć się o swoje prawa. A o co walczyły kobiety? O prawo do rozwodów, w sytuacji zdrady małżonka, okrucieństwa czy popełnienia bigami, dostęp do nauki, dostęp do własnych pieniędzy oraz prawo do pracy zawodowej. Powstawały damskie stowarzyszenia, wydawano kobiece czasopisma głoszące hasła emancypacyjne. Ważnym krokiem było ogłoszenie ustawy, na mocy której po wyjściu za mąż kobieta otrzymywała prawo do dysponowania własnym zarobkiem, utrzymywania prywatnego konta bankowego i dokonywania zapisów do wysokości 200 funtów. Co ciekawe, dziewczęta uzyskały zgodę na podejmowanie studiów wyższych. Nie mogły podchodzić do egzaminów końcowych, ale 5 lat później to ograniczenie zniesiono. Nadal musiały na sali wykładowej przebywać w towarzystwie przyzwoitki. Wszystkie te zmiany zachodziły za wolno i brytyjskie sufrażystki postanowiły sięgnąć po bardziej bezwzględne metody. W tym momencie wkraczamy w krwawy okres walk o prawa kobiet.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Winston Churchill. Na pewno każdy ze słuchaczy kojarzy tego brytyjskiego polityka z melonikiem i cygarem. Był znienawidzonym politykiem sufrażystek, ponieważ jako przeciwnik równouprawnienia zalecił policji używania brutalnych metod wobec kobiet biorących udział w wiecach. W efekcie kobieta użyła na nim tej samej metody. Został wychłostany szpicrutą na dworcu w Bristolu. Szpicruta, drodzy słuchacze, to nic innego jak palcat, który wykorzystują jeźdźcy do wysyłania sygnału wierzchowcowi w trakcie jazdy. Użyty z ogromną siłą może pokaleczyć. Od tego momentu działania sufrażystek nabrały mocy. W trakcie obrad parlamentu chciały wręczyć petycję królowi, ale były zatrzymywane przez policję, a te, które przedarły się do sali obrad, zostały aresztowane i skazane na 3 tygodnie więzienia. Aresztowane aktywistki podejmowały głodówki, więc zarządzono ich przymusowe karmienie. Takie działanie sprawiało, że akcją zainteresowała się prasa. Pisano, że metody brytyjskich polityków są bestialskie, mówiono o jawnym okrucieństwie. Pomimo tego po raz kolejny odmówiono paniom przyznania praw wyborczych, więc co zrobiły kobiety? Uzbrojone w młotki wyszły na ulicę. Wybijały szyby w urzędach państwowych i sklepach, podpalały skrzynki pocztowe i przykuwały się do ogrodzeń. Możemy sobie jedynie wyobrazić, że kolejne demonstracje nabierały na sile. Kobiety skazywano już na całe lata więzienia, co nie osłabiało ich zapału, wręcz przeciwnie, krzyczały coraz głośniej. Nastroje ucichły w momencie wybuchu I wojny światowej. Aktywistki przystąpiły do organizowania służb medycznych, ale co ważne, to wojna zmieniła całkowicie sytuację w kraju. W 1917 roku w Wielkiej Brytanii przyznano prawo głosu kobietom, które ukończyły 30 lat i były właścicielkami nieruchomości. Pełne prawo wyborcze otrzymały w 1928. W tym czasie w Europie już od ponad 10 lat kobiety miały pełne prawa wyborcze, w tym w Polsce, gdzie takie prawo miały od 1918 roku. Właśnie, jak to było z walką o prawa kobiet w naszym kraju na początku XX wieku? Na ziemiach polskich nie było tak zaciekłej walki o prawa kobiet, ponieważ kobiety je otrzymały i nie musiały aż tak o nie walczyć. Co jest prawdą? Spójrzmy na to, jak nasz kraj wtedy wyglądał. Ruchy emancypacyjne pojawiły się późno i to głównie w zaborze rosyjskim. Klęska powstania styczniowego przyniosła wiele zmian społecznych. Spora część męskiej populacji zginęła w walkach lub została wysłana na wycieczkę za Ural bez biletu powrotnego. Kobiety przejęły obowiązki powszechnie uważane za typowo męskie, a tak zachodzących zmian nie dało się już zatrzymać. Wydarzenia polityczne sprawiły, że przemiana gospodarcza wytworzyła nową klasę społeczną – inteligencja pracująca. Sławomir Koper w książce Wpływowe kobiety II Rzeczpospolitej podkreśla, że duże znaczenie miały prądy umysłowe takie jak pozytywizm czy ideologiczne. Zaczęto publikować czasopismo Bluszcz oraz Lwowski Świt, który miał bardzo radykalne poglądy, a motywem przewodnim była samodzielność kobiet i walki z typowym obrazem płci pięknej w społeczeństwie. Później pojawiły się takie tytuły jak Nowe Słowo czy Ster. Co warto zauważyć, to fakt, że aż do wybuchu I wojny światowej sprawa emancypacji kobiet pozostawała tematem elitarnym, ograniczającym się do inteligencji i kręgów ziemiańskich. Panie ze środowiska robotniczego nie były zainteresowane tą tematyką. Większe zainteresowanie budziła działalność socjalistyczna niż równouprawnienie. Nie zapominajmy też o tym, że ruchy o prawa kobiet w Polsce zawsze były związane z postulatami niepodległościowymi. A teraz parę faktów i dat, które są niezwykle istotne dla tego tematu. W 1905 roku odbywa się pierwszy ogólnopolski zjazd kobiet. Do Krakowa ściągają kobiety z 3 zaborów po to, aby omówić kwestie walki o prawa wyborcze. W 1907 roku na zjeździe w Warszawie ma miejsce wystąpienie Zofii Naukowskiej, która ma za sobą już debiut literacki i jest dość znana opinii publicznej. Poruszyła w swoim przemówieniu problem prostytucji, podwójnej moralności. Potępiła też kobiety, które skazały na ostracyzm społeczny te, które zdecydowały się odejść od męża tyrana i zaczęły prowadzić życie na własną rękę, odbiegające od ogólnie przyjętych standardów. Naukowska nie miała również dzieci, więc jawnie sprzeciwiała się twierdzeniu, że podstawowym celem życiowym kobiety jest posiadanie potomstwa. Otrzymała owację na stojąco, ale parę starszych działaczek ostentacyjnie wyszło, w tym Maria Konopnicka, która również była wtedy czynnie działającą aktywistką. W kobiecym środowisku prawo do oświaty i do pracy nie budziło kontrowersji, ale sfera obyczajowa nadal była tematem tabu. Czy mamy na naszych kartach historii pierwsze sufrażystki poza Zofią Naukowską i Marią Konopnicką, które walczyły o prawa kobiet? Czy możemy powiedzieć, że były panie, które wzbudzały kontrowersje, szok, a może uważano ich zachowanie za coś normalnego? Na scenie dzisiejszego podcastu omówimy nie tylko osobę Marii Konopnickiej, ale również obok niej stają Maria Komornicka, Maria Rodziewiczówna, Aleksandra Szczerbińska, kobiety okresu Belle Époque, które przetarły szlaki swoim następczyniom i kobietom, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego mogły rozwinąć skrzydła, choć w czasach czystej hipokryzji nie było to wcale łatwe. Spójrzmy najpierw na oburzoną wystąpienie Naukowskiej Marię Konopnicką. Polska poetka i nowelistka, która porzuciła męża i wraz z 6 dzieci przyniosła się do Warszawy, nie mogła nigdy otrzymać tytułu Matki Polki, uważając, że jej rola ogranicza się do zarabiania pieniędzy i utrzymywania dzieci. Liczył się wizerunek rodzinny, więc szybko odcięła się od chorej psychicznie córki, którą umieściła w odpowiednim ośrodku i ułożyła na jej opiekę. Środowisko było oburzone, ponieważ kobieta powinna zajmować się chorą w domu. W 1889 roku poznała młodszą od siebie malarkę, Marię Dulebienkę. Ta miała krótko ostrzyżone włosy, ubierała się po męsku z monklem w oku oraz jeździła konno. Panie stały się nierozłączne i zamieszkały razem. Maria nazywała przyjaciółkę Pietrek, a ta towarzyszyła jej na zjeździe kobiet w Warszawie. Pomimo tego cieszyła się dużym szacunkiem, a na jej pogrzeb przybyły tłumy ludzi.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Czy znacie, drodzy słuchacze, taką osobę jak Maria Komornicka? Przyznam się, że dopóki nie wspominał o niej Sławomir Koper, to nie miałam pojęcia, że taka osoba istniała. Zostały po niej dwa zdjęcia. Trzy niewielkie książki, w tym jedna zbiorowa, rozproszone po czasopismach wiersze, opowiadania, dramaty, teksty krytyczne oraz zapisany gruby zeszyt wierszy. Ta niesamowita i tragiczna zarazem postać urodziła się 25 lipca 1876 roku. We wspomnieniach rodziny była dzieckiem dobrze zapowiadającym się o nadzwyczajnej wrażliwości i inteligencji. Urodzona w zamożnej rodzinie, niemal arystokratycznej, miała wszystko, czego potrzebowała. Naturalne środowisko podwarszawskiej wsi, rodzeństwo, wykształcenie. Z drugiej strony była przestraszoną dziewczynką, która za murami domu była poniżana. Wyjechała na studia do Anglii, ale po półrocznym pobycie wróciła, uznając, że uczelnia należała do zbyt tradycyjnych. W 1894 roku Zofia Naukowska zanotowała, że Maria planowała małżeństwo z zamiarem porzucenia męża po 3 latach. Dzięki temu nie byłaby starą panną. Mężem Marii zostaje bajkopisarz Jan Lemański, który już w trakcie podróży poślubnej próbował postrzelić świeżo poślubioną małżonkę. Jedna z kul, która trafia Komornicką, została z nią do końca życia jako brelok od zegarka, a samo małżeństwo po 2 latach uległo rozpadowi. Lemański nie mógł pogodzić się z decyzją żony, co przejawiało się w jego twórczości opisującej nienawiść do płci pięknej. Po śmierci ojca w 1907 roku Komornicka, jako doceniona już literatka, wyjechała do Paryża. Jeszcze przed wyjazdem napisała kilka wierszy. Tam nie była w stanie powstrzymać swoich lęków, dziwnych stanów i pogłębiającej się depresji. Dokonała pierwszego aktu przeobrażenia, mianowicie wyrywała sobie wszystkie zęby, by jej delikatna, podziwiana przez wielu mężczyzn kobieca twarz nabrała ostrości. Trafiła do szpitala, z którego wyciągnęła ją rodzina. Zaniepokojona jej stanem matka podjęła decyzję o podróży po uzdrowiskach. W drodze do Kołobrzegu zatrzymały się w poznańskim hotelu Bazar. Już pierwszej nocy Maria najpierw spaliła wszystkie swoje suknie w hotelowym pokoju, a następnie nad ranem oznajmiła matce, że od tego momentu nazywać się będzie Piotr Odmieniec Włast. Na początku XX wieku nie istniała możliwość zmiany płci, więc przemiana Marii miała wyłącznie charakter zewnętrzny. Potrzeba przemiany wynikała z tego, że czuła się mężczyzną, nie zaś kobietą. Rodzina uważała Piotra za szaleńca, obłąkanego dziwaka. Uznali go za chorego. Kolejne 7 lat dla Własta oznaczało izolowanie od świata, umieszczenie w zakładach psychiatrycznych, w których stosowano przemoc, poniżenie, a prawdopodobnie dochodziło też do gwałtów. Dopiero I wojna światowa pomogła się uwolnić Piotrowi, który znalazł schronienie u brata na strychu. W nieludzkich warunkach, ale wśród swoich mógł schować się przed światem. Piotr nie przestał pisać, ale nie mógł liczyć na publikację swoich utworów. Styl pisania i postrzegania świata też się zmienił. Maria w swoim dziele Skrzywdzeni ukazywała małżeństwo jako rodzaj wojny domowej. Piotr zaś docenił macierzyństwo. Żyjąc pod ciągłą opieką rodziny, Maria Komornicka, Piotr Włast zostali szybko zapomnieni. To, co zostało po Komornickiej, to zaledwie jedna słabej jakości czarno-biała fotografia. Portret rodzinny w ogrodowym wnętrzu w ciepły słoneczny dzień. Na zdjęciu pochodzącym z 1943 roku w oddali widzimy postać w męskim surducie pozbawioną włosów. To Piotr w obłędzie błąkający się po ogrodzie. Dodatkowo mamy jej naszkicowany portret, jeszcze jako kobiety. Ale ile w nim jest z tej fascynującej postaci, to pewnie nigdy się nie dowiemy. Po II wojnie światowej trafia do domu starców pod opiekę zakonnic, gdzie traktowana była jak kobieta. Pod koniec życia w listach do rodziny podpisywała się znów jako Maria. Zmarła w Dzień Kobiet, 8 marca 1948 roku w Izebelinie pod Warszawą. Pochowano ją w damskiej czarnej sukni. Był to pogrzeb skromny, w którym prócz zakonnic uczestniczyła tylko jej siostra, Aniela. Kolejna Maria w naszym zestawieniu również była pisarką, która wyłamała się z obowiązujących zasad społecznych. Maria Rodziewiczówna przyszła na świat 2 lutego 1863 roku we wsi Pieniucha w rodzinie ziemiańskiej. Jej rodzice w związku z tym, że brali czynny udział w powstaniu styczniowym, byli represjonowani przez władze zaborcze. Maria nosiła krótką fryzurę i męski strój, co nie przeszkadzało jej aktywnie uczestniczyć w działalnościach kościoła katolickiego. Jej najbliższą przyjaciółką była Helena Weichert. Obie panie zamieszkały w posiadłości Rodziewiczów, a następnie przeniosły się na Bracką w Warszawie. Z czasem w życiu pojawiła się jeszcze jedna kobieta, całkowicie odmienna od Heleny, bo o delikatnej urodzie, młodsza o 11 lat, o imieniu Jadwiga Skirmund. Z czasem stworzyły podział, w którym pisarka zimę spędzała w stolicy z Heleną, a następnie wyjeżdżała do Jadwigi. Obydwie partnerki Marii nie przepadały za sobą, a wiemy, to z zachowanej korespondencji, więc taki rozdział wydawał się wręcz idealny. W twórczości samej pisarki można łatwo dostrzec męski punkt widzenia. W tle głównych bohaterów zawsze dzieją się sprawy finansowe, interesy oraz potrzeby materialne. Jadwiga w listach zaś pisze, że Maria narzuciła jej rolę pani domu, wobec czego zajęła się gospodarstwem kobiecym, zaś Maria przejęła na siebie obowiązki typowo męskie. Z listów Konopnickiej wiemy, że Rodziewiczówna zafascynowana była buddyzmem i sama porzuciła w pewnym momencie kościół chrześcijański, by całkowicie poświęcić swoje życie właśnie buddyzmowi. Prawdopodobnie zmęczona całą swoją sytuacją życiową poszukiwała religii, która zaakceptowałaby jej odmienność. Zmarła w wyniku zapalenia płuc w listopadzie 1944 roku.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Równouprawnienie było procesem, który musiał w pewnym momencie nastąpić. Społeczeństwo się rozwijało, świadomość o tym, jak działa, też się zwiększała. Jednak to pierwsza wojna światowa przyspieszyła cały proces. Jak nadmieniłam na początku tego podcastu, setki tysięcy mężczyzn zmobilizowano do walki, a ich miejsce w przemyśle, w urzędach i sektorze usługowym zajęły kobiety. Wiele z nich zaciągało się też do wojskowych służb medycznych, ale to Polska była jedynym krajem, gdzie kobiety regularnie walczyły na froncie. I nie jest to moje życzenie i fantazja filmowców. Wszystko możemy zawdzięczać Józefowi Piłsudskiemu i jego życiowej towarzystce Aleksandrze Szczerbińskiej. Zgodnie z jego zaleceniem w Związku Strzeleckim stworzono sekcję kobiecą, a panie miały przejść pełne szkolenie wojskowe. Poznały zasady taktyki wojskowej, sygnalizację, terenoznawstwo, obchodzenie się z bronią, ochronę miast, geografię militarną, transporty oraz materiały wybuchowe. W samym oddziale wywiadowczym 1. Brygady Legionów służyło 46 kobiet. 7 z nich otrzymało order Virtuti Militari, a kolejnych 7 Krzyż Walecznych. Odradzanie się państwa polskiego i wojna o granicę spowodowały utworzenie Ochotniczego Legionu Kobiet, przez którego szeregi przewinęło się ponad 4000 pań. Oczywiście wojna na froncie dotyczyła jedynie odsetka populacji. Największe przemiany miały miejsce w fabrykach, biurach i urzędach. Zmiana struktury zatrudnienia zrewolucjonizowała również modę. Praca zawodowa wymagała wygodniejszego ubrania. Modne stały się proste kostiumy i kapelusze, a krój żakietów zapożyczono z mundurów wojskowych. Wielką rewolucję widać też w uczesaniu, gdy w 1909 roku Antoni Cierplikowski wylansował znaną nam dziś z filmów fryzurę na chłopczycę. W 1918 roku Polki otrzymują bierne i czynne prawo wyborcze. Większość ugrupowań politycznych podchodziła do tego pomysłu bez entuzjazmu, ale nie mogli zaprzeczyć, że elektorat kobiecy był teraz zbyt poważną siłą, aby go ignorować. Niestety za zmianami politycznymi nie szło ustawodawstwo cywilne. W 1924 roku pojawiło się zarządzenie, na mocy którego można było zwalniać mężatki w instytucjach państwowych. Stworzono w ten sposób miejsca pracy dla mężczyzn lub niezamężnych kobiet, uważając, że praca mężatki jest kaprysem, a nie koniecznością. Dwa lata później ograniczono zatrudnienie zamężnych nauczycielek, bo zawód nauczyciela nadal uchodził za typowo męski zawód. Kobiety jednak nie miały zamiaru rezygnować z niezależności ekonomicznej. To właśnie w okresie II Rzeczpospolitej pojawiło się tak wiele talentów na scenie artystycznej. Dwudziestolecie międzywojenne to czas świetności Naukowskiej, Dąbrowskiej, Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, Kobro, Morskiej, Hanki Ordonównej, Zuli Pogorzelskiej, Jadwigi Samosarskiej czy Toli Mankiewiczównej. I to właśnie one przewyższały popularnością swoich męskich kolegów. Pomimo tego, że politycy chcieli powrotu do stanu sprzed wojny, przemian nie mogli powstrzymać. I chociaż uparcie do tego dążyli, polskie kobiety miały jeszcze wiele do powiedzenia odnośnie samostanowienia o sobie.